Konwersatorium.
Dzień dobry Państwu, Konwersatorium, Paweł Milczarek. Dzisiaj jestem w Konwersatorium z Juliuszem Gałkowskim. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Z którym sobie obiecaliśmy jakiś czas temu rozmawiać o książkach, które dzisiaj są dla nas w różny sposób ważne, czasami jako prognozujące, próbujące prognozować przyszłość, ale jak z dzisiejszej rozmowy Państwo zobaczą, nie zawsze chodzi o książki, które wprost chcą mówić o przyszłości, czasami może za pomocą też jakiejś retrospektywy, jakiegoś odwrócenia się do dziejów, do tego, co za nami. I dzisiaj właśnie będziemy rozmawiali o literaturze historycznej, trochę w takich również szerokich planach. Ja w każdym razie będę się starał w nich przechadzać. A Państwa i mój gość będzie nam mówił o bardzo szczególnym, pocieszającym nas dzisiaj swoją obfitością w przypadku tej twórczości historycznej, mianowicie o twórczości historycznej Elżbiety Herezińskiej. O fenomenie tej twórczości będziemy rozmawiali ze względu na to również, jak ona się wpisuje w te stare, dobrze nam znane potrzeby czytania dziejów tutaj w Polsce nad Wisłą. No cóż, nasza literatura historyczna, ja na nią zawsze popatrywałem, odkąd przeszedłem przez studia historyczne, z tym niestety cenzorskim okiem historyka, ale też człowieka, który się z chęcią daje uwodzić różnym wizjom literackim historii. Patrzyłem na nasze pisarstwo historyczne oczywiście zawsze jako na jednak także spełnianie jakiegoś, można powiedzieć, obywatelskiego zadania, bo nasi autorzy od Kraszewskiego i Sienkiewicza, tak może tę listę, o wcale ona się tam nie zaczyna, ale powiedzmy, że tak możemy takie słupy milowe tak pokazać, no to od tych XIX-wiecznych autorów, potem ciągle jeszcze przygotowujących nas przez czas niewoli. Ci autorzy nie ukrywali, że chcą nas w jakimś sensie jako wspólnotę wspomagać, słynne sienkiewiczowskie jakieś pocieszenie, które chcą nam dać. Może potem pojawiało się też w ramach szukania pewnej równowagi takie już u pisarza także historycznego, to znaczy u Żeromskiego, jakieś pragnienie też pokazywania tego, co jest w duszy polskiej do naprawienia, tego, co w życiu polskim jest do naprawienia, odpędzania od tego życia hańby i podłości, jak to w znanym wyrażeniu Żeromski nam sformułował. To jest pisarstwo genetycznie kiedyś, tak, więc związane z losami narodu w bardzo trudnej sytuacji. Narodu, który w kulturze lokuje większość swoich akcji na przyszłość, próbuje przez kulturę przeżyć, w jakimś sensie też kupuje sobie w literaturze obraz tej swojej przeszłości, w której był państwem, czy społeczeństwem, czy narodem wielkim, znaczącym, w sytuacji, której tego znaczenia brakuje, wręcz własnego państwa. Ale my rozmawiamy oczywiście też mając w pamięci nie tych od trylogii i od popiołów, ale również no, na przykład Gołubiewa, prawda? Z niesamowitą, w ogóle tu się powoli przybliżamy też do naszego obiektu dzisiejszego, ale Gołubiewa z niesamowitą, prawda, sagą Chrobrego, z wynalezionym właściwie do tej sagi językiem, ze sposobem jakimś opowiadania o tej Polsce, którą trochę łatwiej zapomnieć, Polsce piastowskiej, wówczas na różne sposoby odzyskiwanej, pokazywanej, bo to nie zdajemy sobie tego sprawy, ale to był czas jakiegoś szerokiego bardzo odkrycia i archeologii Polski piastowskiej i dziejów na różne sposoby. I w tym wszystkim, oczywiście tutaj bardzo grubymi na razie rysując to nićmi, i w tym wszystkim jest autorka, pani Elżbieta Herezińska, która weszła do literatury historycznym, ale zupełnie innym taką furtką poprzez trochę dzieje związane z Holokaustem, problem żydowski. No, bardzo takie konkretne, ale bardzo współczesne tematy. A potem jakby drugie jej wejście, to już jest wejście wyraźnie mediewalne, tak? Skandynawskie najpierw, później już bardzo wyraźnie upozycjonowanie się w takich długiej opowieści, która w różnych fragmentach Polski Piastowskiej naświetla jej dzieje. Ale pozwól jeszcze, że w tym przydługim moim wstępie dorzucę jeszcze jedno, bo nie możemy zapomnieć, że równocześnie ta bardzo mediewalna, średniowieczna w swoich zainteresowaniach Herezińska jest także autorem, to już trochę stosunkowo późny jej utwór, ale znaczący, jest autorem z kolei słynnego Legionu, tak, czyli opowieści o Brygadzie Świętokrzyskiej w 2013 roku. Rzecz, która się stała też na fali w ogóle odkrywania tej historii żołnierzy niezłomnych, wyklętych i w ogóle dziejów okupacyjnych również wcześniej, się po prostu stała też jakimś ogromnym przebojem. Tak? To twoim zdaniem, bo rozumiem, że przychodzisz tu jako adwokat trochę pani Rezińskiej. Na czym ten fenomen polega?
Zacznijmy od bardzo takiej ważnej rzeczy, jeżeli chodzi o Elżbietę Rezińską. Jestem głęboko przekonany, że niezależnie od tego, czy pisze powieści historyczne, czy pisałaby, nie wiem, jakieś romanse, czy jakieś problemy zupełnie współczesne, za każdym razem byłaby to dobra książka, bo Elżbieta Rezińska dobrym pisarzem jest. I to trzeba powiedzieć, to są, za chwilę będziemy o tym mówić w szczegółach, dlatego warto, ale myślę, że tutaj nie mówmy tak. To nie jest tak, że mamy do czynienia z pisarzem historycznym. Mamy do czynienia z pisarką, dobrą pisarką, która ze względu na swoje zainteresowania i pewnie jakieś osobiste wychylenie, bo to jest normalne, wybrała to. Można ją sobie na przykład wyobrazić jako autorkę wybitnych kryminałów, jeżeli by tylko takie zainteresowanie znalazła. Natomiast jestem przekonany, że umiałaby snuć te opowieści w sposób zachwycający. Czego sobie nie wyobrażam, to raczej nie wyobrażam sobie jej jako autorki, nie wiem, fantasy czy science fiction, chociaż to wszystko jest możliwe. No. A ktoś pisze o średniowieczu, to często w to idzie.
Tak, tu są przepływy.
Tak, to coś takiego jest nas. I to jest pierwsza rzecz. Natomiast strasznie się cieszę, że wspomniałeś o Legionie, bo Legion to jest książka bardzo dobra, znowu tak jak to u niej bywa. Ja z Legionem zetknąłem się zresztą w bardzo nietypowy sposób, bo zacząłem od takiej powieści dźwiękowej, od słuchowiska, więc przepraszam za product placement, ale jeżeli ktoś by miał ochotę, to też polecam. No i właśnie, no jest to książka obrazoburcza, umówmy się, w niepodległej Polsce po 1989 roku. Do tej pory Brygada Świętokrzyska ma opinię kolaborantów faszystowskich, o ile w ogóle nie bandy zbójów, no przypomnijmy tylko, że to są żołnierze Narodowych Sił Zbrojnych, którzy wychodząc z założenia, że istnieje dwóch wrogów, czyli Niemcy i Sowieci, a z Niemcami oni walczyli, to trzeba powiedzieć, nawiązali porozumienie, zawieszenie broni ze stroną niemiecką i uciekli przed Sowietami, wiedząc, co mogłoby ich spotkać. Co zresztą potem na samym koniec swojego marszu, prawda, wychodzenia z Polski, oczywiście Niemcom pokazali figę, zaatakowali ich, wyzwolili obóz koncentracyjny i to właśnie jest opisane w tej historii Elżbiety Herezińskiej. Tutaj widzimy jej siłę, na przykład w bardzo takich fajnych dialogach, ale o tym tak. I to jest tak. Jest jeszcze druga książka, która nie jest średniowieczna, być może najmniej znana, rzadko kiedy, to jest Turniej Cieni. To jest też książka, którą lubię. To jest książka, która nawiązuje do mitu syberyjskiego. To jest o żołnierzach, którzy brali udział w powstaniu listopadowym. Potem biorą udział w tym, co Rudyard Kipling w Kimie nazwał wielką grą, bo chodzi o spór rosyjsko-brytyjski o Afganistan, ale mamy tam też i uciekinierów z Syberii. Bardzo fajna taka przygodowa książka na bazie szpiegowskiej. Więc właśnie mówię, proszę zwrócić uwagę, to nie jest tylko powieść o pisarka nastawiona na jeden taki kanał. Nie, to jest widać, choćby po tych dwóch powieściach niesredniowiecznych widać, że ją stać na coś więcej niż tylko jednolity sposób myślenia. Co też warto zwrócić uwagę, że Elżbieta Chierezińska to jest pisarka XXI wieku.
Tak, tak, przecież wszystkie jej starty są.
Tak, tak jest. Ona zaczyna, nie wiem, w jakimś wywiadzie ona w ogóle opowiadała, że to się zaczęło od tego, że ona prowadziła jakieś spotkanie, na tym spotkaniu był Szewach Weiss i ona prowadziła to spotkanie z Weissem, odkryła, jaki to jest ciekawy człowiek i jej pierwsza książka to są takie rozmowy właśnie z Szewachem Weissem.
W 2005 roku.
Tak jest. I trzeba też powiedzieć jasno i wyraźnie, że tutaj właśnie ona też nie ucieka od różnych trudnych dla nas kwestii. To nie jest tak, że ani Szewach Weiss nie lubi słodzić, to jest prawda. Ona też w tych rozmowach. No i tutaj podjąwszy tą tematykę Holokaustu, no chyba, chyba tak no najlepiej powiedzieć. No co, wydaje książkę Dzienniki Edki Daum, czyli byłam sekretarką Rumkowskiego. Kto to jest Rumkowski, to też warto. No proszę państwa, trudny temat, no bardzo trudny temat. Ale Elżbieta Chierezińska, przed nim nie uciekać. To jest taka jej najbardziej współczesna powieść, prawda? Bo w okresu II wojny.
Przetrwanie, kolaboracje, zbrodnia.
Tak, wszystko. I tu w tej książce i w kolejnych pojawia się coś, co moim zdaniem jest najfantastyczniejszym atutem Chierezińskiej w sposobie pisania książek, znaczy jej dialogi. Proszę państwa, pisarze historyczni, tak jak i historycy, jest taka grupa, którą ja osobiście, trudno mi jest, chociaż szanuję ich wiedzę i umiejętności, ale trudno mi jest ich zdzierżyć, to są specjaliści od detalu historycznego. Redaktor prowadzący tutaj, Paweł Micarek, na pewno wśród historyków powie, że są tacy, którzy spojrzą na szablę, zmierzą linijkiem ekierku i od razu będą wiedzieli, jaki to warsztat i z którego roku ta krzywizna szabli wskazuje.
Albo cegły.
Albo cegły, nie? Ale już na przykład dyskusja na temat jakichś tam ogólnych założeń politycznych tego okresu jest dla nich nieciekawa. I tak samo mamy pisarzy, proszę państwa, w Polsce, ale mówimy o Chierezińskiej, więc nie będę wymieniał ich nazwisk, którzy na przykład specjalizują się w kreowaniu języka historycznego, prawda? To zwłaszcza XVII wiek tutaj taki był modny swego czasu i to trzeba było taką napisać, taką polszczyzną, jak w XVII wieku mówiono. Zęby cierpną, uszy więdną, bo tego się nie da czytać. Jednak się okazuje, że ten polski dawniejszy wcale nie był taki przyjazny, jak nam się wydawało. Ona właśnie pisze takim bardzo fajnym językiem, który jest językiem naszym, współczesnym, aczkolwiek wykorzystuje słownictwo, wykorzystuje wiedzę. Znowu nie epatuje nas jakimiś bardzo szczegółowymi opisami tego, jak to życie tamtąd wyglądało. Co, proszę państwa, uwaga, nie jest, po pierwsze, Elżbieta Chierezińska nie pisze właśnie książek, nie wiem, z archeologii, więc nie opisuje nam dokładnie sztućców naczyń czy ubrań. Nie pisuje książek historycznych, powieści historyczne. Powieść historyczna to musi być, i to myślę, Pawle, że to warto pociągnąć ten problem potem, że powieść historyczna jest dla czytelnika, a nie dla tego, co się tam dzieje. No i myślę, że Elżbieta Chierezińska doskonale to wyczuła. Gdzie jest klucz sukcesu? Ona pisze dla ludzi.
Wracamy do naszej rozmowy o pisarstwie historycznym i o Elżbiecie Chierezińskiej jako szczególnej jej dzisiaj w Polsce reprezentantce tego pisarstwa. Przed przerwą Juliusz Gałkowski, mój dzisiejszy rozmówca, jednym rzutem oświetlił fenomen Chierezińskiej, stwierdzając, że pisze ona dla ludzi. No dobrze, ja z kolei nawiążę do tych rozstawionych punktów odniesienia z dawniejszej historii. Mamy w pamięci nieprawdopodobnie płodnego Kraszewskiego, który rzeczywiście można też powiedzieć, że pisał dla ludzi. To była literatura, którą czytano, ale z której, jakby to powiedzieć, do dzisiejszego czasu przepłynęły już nieliczne bardzo spośród ogromnej bazy jego twórczości. Ale wyobrażamy sobie bez trudu, jak wielki wpływ na obrazowanie historyczne, na emocje, na sposób widzenia różnych spraw u Kraszewskiego mieliśmy. Ja teraz sobie przypominam rozmaite XIX-wieczne pamiętniki, w których się po prostu ciągle Kraszewski na różne sposoby pojawia jako autor władający wyobraźnią. To dzisiaj sobie tego nie uświadamiamy, ale poza romantykami, którzy oczywiście w innej przestrzeni mieli to potężne oddziaływanie, to pisarstwo Kraszewskiego było tutaj po prostu ogromnie wpływowe i o nim dyskutowano, czy to dobrze, czy niedobrze. No, możemy sobie dzisiaj wyobrażać, pewnie ze zdziwieniem stwierdzać, że na przykład dla pewnej części opinii bardziej konserwatywnej, katolickiej, pisarstwo Kraszewskiego było takie dwuznaczne, niekoniecznie dobrze przyjmowane. Sam biedny Kraszewski zresztą przeżywał na tym tle liczne niepokoje, czy Kościół go akceptuje, czy go odrzuca. No, rzeczy dzisiaj trochę sobie z trudem wyobrażamy. No, ale obok, gdzieś tam dalej, no, a w każdym razie na naszych półkach gdzieś, a na półkach naszych bibliotek, gdzieś obok jest Sienkiewicz z tą całą swoją pogodą ducha, z szerokim bardzo obrazem, z obrazem szerokim dlatego, bo to jest obraz szerokich pól Rzeczpospolitej. To jest, bo te wydarzenia nie są rozbite na wielkie przestrzenie epoki, ale my jakby znajdujemy się na dzikich polach, tak? Razem z Sienkiewiczem widzimy trochę inny świat i inne w związku z tym także emocje. Popularność Sienkiewicza to jest popularność przede wszystkim autora, który pokazuje potęgę Rzeczpospolitej. Równocześnie chwianie się i niepokój o to, dlaczego ta potęga może się osunąć w upadek. I Żeromski z wielkimi pytaniami, z różnymi mocnymi, krytycznymi tezami wobec tej Rzeczpospolitej, która upadła, z mocnym bardzo przekazem społecznym, który potem znajduje się w już niehistorycznej jego literaturze jako swoisty program. Tak? Dzisiaj powiedzmy sobie tak. Jeśli ty, Juliuszu, przychodzisz i opowiadasz mi o Herezińskiej, to ja myślę sobie tak, że czy Herezińska jest Kraszewskim naszych czasów?
No to jest bardzo trudne. Z pewnym lękiem odpowiem, bo nie wiem, czy szanowna nasza bohaterka myślę, że nie. Myślę, że jednak Kraszewski też miał pewien koncept taki, powiedziałbym, ogromny. On chciał jednak stworzyć tą historię, prawda, Polski od pradziejów po jemu czasy współczesne. Nie przypuszczam, żeby to było celem, a po drugie jednak Elżbieta Herezińska to jednak jest pisarka nowoczesna. On jest modernistyczny, a ona jest już nowoczesna właśnie w tym takim dobrym tego słowa znaczeniu, żeby to też było jasne. I ona podejmuje tą tematykę z takiego bardzo, bardzo dobrego punktu widzenia. Myślę, że nie ma tej misji. Myślę, że w twórczości tym się by różniła Herezińska od... Za chwilę będziemy mówić o tym jej największym cyklu, o koronie Królestwa Polskiego. Ale ona nie ma tej misji, że ona ma nas tutaj podnosić na duchu albo ratować. No właśnie dlatego też, że jednak jest to autorka współczesna, żyje w wolnej Polsce, w Polsce, której, umówmy się, jednak mimo wszystko całkiem nieźle nam się żyje i ona też odpowiada na nasze czasy. I ona też odpowiada na wyzwania, jakie stawia przed nami kultura popularna. Tak samo, tu akurat tak samo robił Sienkiewicz czy Kraszewski, prawda? I lepiej im to wychodziło, czy gorzej. Natomiast autorka, ta, o której mówimy, bardzo dobrze sobie z tym motywem radzi.
Ona opowiada nam o dziejach, które są na ogół w takim przekazie historycznym, budującym też jakąś wyobraźnię, dość słabo obecne, bo no, mimo wszystko za górami, za lasami średniowiecze się znajduje w naszej wyobraźni. A z drugiej strony te właśnie medialne, średniowieczne skojarzenia, one do nas przypływają jako interesujące, wciągające i tutaj można powiedzieć rzeczywiście bardzo dla ludzi, bardzo wciągające, raczej tym kanałem fantasy, o którym mówiłeś, że tutaj pewnie wedle twojego przeczucia autorka sama nie chciałaby się w tę stronę przesuwać, ale zobacz, to temat historyczny, obszar historyczny, w którym ona wchodzi i w którym snuje swoją opowieść, to jest trochę coś takiego, co daje się wyobraźniowo skleić z, nie wiem, z grą o tron, prawda?
Tak, tak. Z tym, że no właśnie możemy tutaj zaraz długo rozmawiać o grze o tron, którą raczej jako serial, prawda, wtargnął do powszechnej wyobraźni. Natomiast ja myślę tak, że Elżbieta Hereźnińska w swojej wiedzy historycznej odkryła, że po prostu to, co się dzieje w czasach Piastów, jest tak fascynujące, okrutne, przesiąknięte seksem, przesiąknięte intrygą. Znaczy, wszystko to, co się nadaje do... W gruncie rzeczy ta cała opowieść o Piastach, tych bandzie zbójców, jak niektórzy historycy mówią, doskonale się opowiada. I Elżbieta Hereźnińska to znalazła. Na samym końcu wspomnimy o jej takich książkach właśnie gdzieś tam z boku. Natomiast no, sama opowieść o odrodzeniu Królestwa Polskiego, prawda, umówmy się, przecież to jest jedna nieustająca wojna domowa, to co się dzieje. Powiedzmy jeszcze w okresie rozbicia dzielnicowego, może nie nazywajmy tego wojną domową, bo oni tam sobie jakoś wzajemnie radzili. Natomiast to co się dzieje w okresie, kiedy Łokietek próbuje odbudować państwo polskie, no jest czymś rzeczywiście fascynującym. I tutaj nie ukrywajmy, że na przykład... co zresztą właśnie bardzo fajnie wychodzi Hereźnińskiej, że co pewien czas słyszymy o historii czego? No historii zagrożenia życia bohatera. Ten niepokój, ten dreszczyk, co się może wydarzyć, a właściwie oni nam czy śmierć czyha na nich na okrągło, jest bardzo dobrze konstruowana. Więc Hereźnińska to jest przecież, słuchajcie, proszę państwa, 5 ogromnych tomów. To jest kilkadziesiąt centymetrów na mojej półce. Tego ja już nawet w stronach nie liczę, bo to jest chyba tam zbliżone właśnie jakieś 4,5 tysiące stron, jeżeli, a jak już przeliczyć na znormalizowane strony maszynopisu, to co tego, to jest też gigantyczna praca. Znaczy, proszę państwa, zastanówcie się, ile czasu zajęłoby wam w ogóle przepisanie, nie tylko wymyślenie, skonstruowanie, ale przepisanie, więc to pod tym względem rzeczywiście możemy ją równać z tymi pisarzami XIX-wiecznymi jak Kraszewski czy Sienkiewicz. Mamy takiego gargantuicznego wręcz, gigantycznego nakładu pracy, zamierzenia. I proszę na przykład, ja tutaj z pełną świadomością poruszę inny taki popkulturalny temat z tego samego okresu, prawda? Całkiem niedawno Telewizja Polska uraczyła nas takim serialem, prawda, o też odrodzeniu. Zaczęło się Łokietek, Kazimierz Wielki, potem Jadwiga i Jagiełło, prawda? I to wszystko też korona Królestwa Polskiego. To jest ważne. Proszę państwa, my o tym nie wiemy. My tego w świadomości nie mamy, ale gdzieś w tylu głowy jeszcze ci wszyscy, którzy uczą się, coś o tym tej koronie polskiej wiedzy. Korona, to jest ważne. Przebłyskiem tego na przykład przecież jest podział na Litwinów i koroniarzy, prawda? No. Czyli Królestwo Polskie to była korona. I to jest bardzo ważne. Czym jest korona? Korona jest takim widzialnym znakiem pewnej niewidzialnej idei państwa polskiego. I Łokietek, odbudowując państwo polskie, walczy o koronę. Czy to, że chciał być królem, jest czegoś jego ambicją, bo taki okropny był, nie, no, on właśnie walczył o Polskę. I to bardzo pięknie przy całym cynizmie tamtych czasów, które Hereźnińska nader udatnie ukazuje, znowu. Tak, on to pięknie buduje. Pytałeś się jeszcze, wspominał dawno, dawno temu w którejś książce z Kerstena, Adama Kerstena, mówił, że to były takie dobre czasy, że jak już nie było wiadomo, co studentach przepytać się, wchodziło na czasy sienkiewiczowskie i on wtedy z trylogii jakoś się wybronił. Jestem bardzo ciekaw, czy Hereźnińska mogłaby pełnić taką rolę koła ratunkowego dla średniowiecza. Oby tak było, bo jej pisarstwo niewątpliwie zasługuje na takie popularne znajomość, co zresztą nakłady książek wskazują, że jest dobrze.
To jest dobre pytanie. Rzeczywiście to jest pytanie o to, czy... Bo znamy grzechy Sienkiewicza, prawda? Mm-hmm. Czy te wszystkie rzeczy, tam zresztą zabawne momentami, w których on pisał swoje rzeczy, montując obrazy historyczne na podstawie tego, czego, co wyczytał w aktualnej literaturze historycznej, po czym potęga jego narracji była tak wielka, że ci sami autorzy pisali swoje książki, następnie swoje dzieła historyczne, już jakby to powiedzieć, jakby po lekturze Sienkiewicza. To przezabawny dowód na to, jak wiesz, jak obiekt potrafi wpływać na badacza.
No, ale no to tutaj, prawda.
W każdym razie to jest pytanie teraz o Herezińską. Czy ona pozostanie, jakby to powiedzieć, momentem historycznej literatury rozrywkowej, takiego oddechu poza gdzieś tam, czy też właśnie wbije się z wyobraźnią swoich czytelników w taki rodzaj opowiadania, czy powiedzmy stworzy, tak, wymusi rodzaj takiego sposobu jakiegoś opowiadania sobie, tak, przez nas o historii Polski. Czy to jest literatura, która ustawi inaczej także pewne widzenie dziejów? To bardzo poważne pytania są, ale nie muszą dotyczyć ludzi, którzy no, wchodzą do literatury tak, jak ktoś, kto chce przez literaturę pisać traktaty historiozoficzne. Tutaj oczywiście z czymś takim nie mamy do czynienia, to podkreślałeś, ale ciężar tej materii i sposób narracji jest taki, że niewątpliwie gdzieś tam ukazuje te wszystkie również zasadnicze pytania. Sam wybór materii jest niesłychanie ciekawy, bo nie tylko chodzi o dzieje dla nas, jak powiedziałem, odległe i konieczne, jakoś w mroku pozostające, więc pisarz, który je rozświetla, staje się takim opowiadaczem czegoś, co w jakimś sensie no, nie ma mocnej konkurencji, tak? Również w wyobraźni czytelnika, więc w jakimś sensie autor tworzy, kreuje, tak, ten obraz tego czasu, ale równocześnie to jest obraz czasów, w których mimo całych, wszystkich tych ludzkich komplikacji mamy obraz polskiego sukcesu, tak sobie powiedzmy.
Tak,
to
tak.
Jest nie moment strasznego patosu, opowieści o klęsce, o zagrożeniu, wyjaśnienia, dlaczego przepadliśmy. No, u Sienkiewicza, mimo całej jego pozytywnej aury, to jednak to jest cały czas opowieść o tym, że byliśmy wielcy. Daję pytanie, dlaczego tak dzisiaj jesteśmy mali? Otóż u Herezińskiej właściwie mamy opowieść o całej sieci starań, u których na końcu jest potężne zwycięstwo, którego sobie dzisiaj nie zdajemy sprawy. Tak, odnowa królestwa.
Dołóżmy, że to było zwycięstwo niekrótkotrwałe, bo królestwo, które wybudował Łokietek i Kazimierz Wielki, a potem dzięki ogromnemu sojuszowi z Litwą, przepotężnemu, stworzyliśmy najpotężniejsze państwo Europy przez jakiś czas. Państwo, które przez kilkaset lat tylko się rozwijało. To jest wręcz niewyobrażalna passa w dziejach historii. Myślę, że właśnie były takie fragmenty Polski, które mniej więcej od Łokietka, może nie, ale od Kazimierza Wielkiego dopiero do potopu szwedzkiego w ogóle nie znały wojny. Co zresztą tłumaczy też potem wydarzenia potopu. Ale tu masz rację. Znaczy, ja powiem tak, niewątpliwie to powiem tak, no to jest mój prywatny gust, ale niewątpliwie byłoby dobrze, gdyby właśnie książka Herezińskiej utworzyła taką trochę naszą wyobraźnię, bo to jest właśnie dobra, pozytywna opowieść, bez zadęcia, co też jest znajęcząca, ale za to pisana bardzo ładną polszczyzną właśnie. Zresztą mówiłeś, bo pytałeś się o tych wzorce, prawda, mój Kraszewski. No, całe pokolenia mówiły Kraszewskim i Sienkiewiczem. No, w tej chwili ten język byłby już trochę archaiczny, umówmy się, to raczej tak dla zabawy, czy tam wrzucanie makaronizmów, czy nie. Więc dobrze by było, żeby język polski był kształtowany przez dobre książki, bo książki ciągle kształtują. No umówmy się, wolałbym, żeby to była Herezińska, niż tłumaczenia właśnie Gry o Tron, które są inne. I choć na przykład, mówiliśmy o fantazy, choć wszyscy lubimy Sapkowskiego lub nie lubimy, wolałbym jednak, żeby nasi młodzi mówili Herezińską niż Sapkowskim. No nie mówiąc już o różnych i współczesnych pisarzach, prawda? Powiem, że jest paru pisarzy popularnych, którzy są niższej rangi, ale też ładnym językiem mówią.
Wracamy do naszej rozmowy o literaturze historycznej, a dokładnie o pisarstwie historycznym Elżbiety Herezińskiej. Juliusz Gałkowski na samym początku naszej rozmowy zauważył, że nie mamy do czynienia z osobą, która, mówię tutaj o Elżbiecie Herezińskiej, która najpierw skończyła studia historyczne, a potem się zastanowiła, jak sprzedawać swoje zainteresowania historią, tylko mamy do czynienia z kimś, kto swoją drogą z wykształcenia teatrologiem, prawda? Kto po prostu umieścił swój talent opowiadacza, talent autora, talent narratora akurat w materii dziejów, tak? I rozmawialiśmy również przed chwilą o tym, że to jest również wydarzenie szczęśliwe dla polskiej wyobraźni historycznej, bo można było sobie wyobrazić Herezińską jako autorkę pracującą w zupełnie innych jakichś obszarach i pewnie dla tych obszarów by było to ciekawe. Natomiast poruszenie narracją dziejów jest po prostu wzbogaceniem edukacji historycznej. Mówiliśmy o tym, że jeśli ona dotyczy, bo zawsze dotknięcie to jest dotknięcie jakiegoś konkretnego miejsca. Poruszenie, które miało miejsce na przykład z jakimś odrodzeniem zainteresowania Powstaniem Warszawskim, to jest zawsze dotknięcie jakiegoś zespołu problemów z naszych dziejów. Oczywiście ona w soczewce, tam dają się syntetyzować, ale no, gdy dotykamy momentu klęski, to jest moment klęski i trzeba się rozliczać z klęską, trzeba od klęski wychodzić do pytań o ewentualną wielkość. Tutaj mamy trochę taką opowieść o bardzo wijących się rozmaitych ludzkich dziejach i nagle także dosłownie o takim sobie łokietku, któremu udaje się skleić w jakąś całość i odnowić to, o czym mówiłeś, jako o królestwie. Pamiętajmy właśnie to warto podkreślić, że rzeczywiście chodzi nie o po prostu uzyskanie splendoru monarszego i nie wyłącznie o to, żeby w Polsce był król, tak? Tylko chodzi o jakąś konkretną realizację tej idei, która wtedy się już wyraźnie kształtowała, że Polska nie jest własnością, że królestwo nie jest własnością jakiegoś jednego, drugiego, trzeciego władcy. To powoli rosła ta świadomość, że mamy do czynienia z jakąś nienaruszalnością tego właśnie regnum, tej korony Królestwa Polskiego, której nawet jakiś niemądry władca nie może po prostu zacząć wyprzedawać, rozdzielać, wymieniać na różne kawałki, bo to przy rzeczywistości rozbicia dzielnicowego było realne i niestety spełnione w niektórych wypadkach zagrożenie tego odpadania po kawałku. Otóż ta idea, że istnieje pewna wyższa całość, korona królestwa, tutaj wraca. To zresztą ciągle w naszej wyobraźni teraz jest obecne na różne sposoby, bo mamy koronę, wspominałeś o tym serialu, no moim zdaniem niezbyt szczęśliwy, niekoniecznie udany, ale także na swoim poziomie, w swojej kategorii, bo to nie wszystkie dzieła są w tych samych kategoriach, ale zupełnie z innego szeregu przyszedł do naszej widowni również serial o zupełnie innej koronie, myślę o serialu Crown, który z kolei zaczyna się tą przecudowną wizją istniejącej nad nimi korony, tak, która widzimy potem w serialu, czasami podnosi, czasami gniecie, czasami niszczy, ale trwa. A my takiej wizji tej korony to już chyba od dawna nie mamy, prawda? Ciągle mamy poczucie, że walczymy co kilka pokoleń o życie, żeby przetrwać i że każdy co kilka pokoleń trzeba założyć jakąś nową umowę o życiu naszej społeczności. I trochę ginie ten moment ciągłości chyba dzisiaj.
Chyba tak. Z tym, że ja bym powiedział tak, że w powieściach Herezińskiej jest taki jeszcze jeden ciekawy, że znaczy takiego po prostu życia codziennego. Nie ucieknę chyba ciągle od tych porównań, a to Sienkiewicz, a to Kraszewski. Oni tak raczej o tym życiu codziennym nie piszą. I to jest bardzo fajne, prawda? Na przykład trylogia, no, nasza powieść narodowa, to jest historia o czym? O wojnie. No to spójrzmy na odwrót, spójrzmy na taki pierwszy cykl Herezińskiej, ten cykl Droga Północy, w której bohaterkami dwóch pierwszych tomów, czyli Sigrun i Haldert, są kobiety, żony. I teraz właśnie to porównanie do Sienkiewicza, które jakoś tak mi się naruszyło. To się dzieje w tych zagrodach, nieco umocnionych zagrodach wikińskich, bo to się dzieje w Norwegii. I co się dzieje takiego? Otóż To jest jak gdyby zupełne odwrócenie tego, jak my często myślimy o średniowieczu. Otóż to się dzieje na co dzień i co pewien czas ci mężowie wyjeżdżają gdzieś. No wyjeżdżają na pół roku, na rok, na półtora. I to jest w ogóle nieważne. Te wszystkie wojny, te wszystkie bitwy, te wszystkie rzezie, którymi my zazwyczaj się zachwycamy, w tej sadze północnej herezińskiej, one są nieciekawe, one są nieistotne. On z tego świata nieistniejącego przyjeżdża i zaczyna żyć takimi problemami jak wychowanie dzieci, jak, nie wiem, poborcy podatków i tak dalej. Oczywiście cały czas to napięcie polityczne jest, ale to jest wspaniałe w Herezińskiej, że ona właśnie potrafiła tą, to być takie modne sformułowanie, by się chciał powiedzieć, pojść feministyczną.
No ktoś ale... by powiedział, kobieca wizja historii.
Tak, tak? Ale to, i to jest bardzo dobrze. Z tym, że ona zrobiła to świetnie. Tu prywatna taka moja uwaga, w tym czteroksięgu, pierwsze dwa tomy, te takie czysto kobiece, są o wiele lepsze niż dwa kolejne. Z tym, że niektórzy na odwrót, niektórzy się zachwycają, zwłaszcza czwartym tomem, które już mówią o czym więcej. Natomiast te dwie bohaterki, prawda, zwłaszcza druga Haldred, no one budują, one bardzo budują. I tu jeszcze też jest ważna rzecz, bo mówiłeś o tym takim nurcie myślenia o historii Polski. Nie wiem na ile świadomie, na ile nieświadomie, ale dla mnie to jest taka trochę moja pasja, mój konik. Elżbieta Herezińska wpisuje się w czymś, co ja, przepraszam, popełnię autocytat, nazywam sagą o polskim Bałtyku. To się zaczyna od Grabskiego, jest tam sporo powieści.
Saga Jarlu Broniszu.
Tak jest. Otóż, proszę państwa, my gdzieś w pewnym momencie Polacy zgubiliśmy Bałtyk. No, z przyczyn oczywistych, prawda, daliśmy wybrzeże, a to Brandenburczykom, a to Krzyżakom. Potem tyle polskiego morza było, ile się w koniem wjechało, prawda. Potem jest się odbudowywane to. I pojawili się pisarze, którzy nas ten Bałtyk z powrotem wpychają. No, wspomniałeś właśnie, Grabski. No co mamy? Mamy powieści Bunsza, też niewymieniony przez ciebie pisarz historyczny.
Niewiarygodnie ważny.
Tak, i płodny również, ogromnie płodny. Herezińska jest też płodną autorką. Gołubiew, prawda, gdzie jest zdobywany Jomsburg przez Polaków. I tutaj wpisuje się Herezińska takim dwuksięgiem wspaniałym, prawda, czyli Hardą i Królową, która jest opowieścią o jednej z najbardziej tajemniczych, ale również niesłychanych postaci w dziejach polskich. Chodzi o Świętosławę, czyli Sygrydę Storradę. Sygryda Storrada, proszę państwa, to jest koszmarne babsko. To jest kobieta owładnięta rządzą władzy, okrucieństwem, prawda? W sagach jest napisane, że jak jacyś tam się ośmielili do niej zalecać, a jej się to nie spodobało, to kazała ich żywcem spalić. No, strach się do takiej kobiety, prawda, zalecać. Z drugiej strony, żona królów, matka królów, prawda, króla Szwecji, króla Danii, to żona i matka króla Szwecji, króla Danii, który zresztą podbił przy okazji Anglię potem. Jedna z najważniejszych postaci w dziejach Bałtyku jest Polką, córką Mieszka, żoną Bolesława. I w tym dwuksięgu wspaniałym opisuje to genialne napięcie. Co się dzieje z kobietą, która wcale nie jest słaba, bo w średniowieczu kobiety przeważnie były to twarde herodbaby, prawda, które musiały sobie świetnie w tym świecie radzić. Proszę pamiętać, że wartość kobiety upada dopiero w okresie nowożytnym, renesansie, kiedy przywrócono antyczny porządek świata, gdzie chłop rządził, a baba słuchała, prawda, zgubiono to chrześcijańskie równouprawnienie, które w średniowieczu pełną gębą żyło, prawda. I umówmy się, nasza Świętosława, czyli Sygryda, to jest taka sama kobieta jak Eleonora Akwitańska, prawda, superwładczyni, jak rządzące Węgrami kobiety, które bardzo dużo tu miały do powiedzenia, Elżbieta na przykład. I to jest ten świat, którym ona znajduje. I znowu, tak jak w tej sadze północnej kobiety rządziły jakimiś tam fragmentami świata, ale bardzo dobrze zarządzały i mężczyźni no, byli tam potrzebni, żeby płodzić dzieci i przynieść coś tam, żeby wzmocnić majątek, tak tutaj to już wypływa na szerokie wody. Ale właśnie to jest, ten budzi ciągle tą tęsknotę, żebyśmy my Polacy pamiętali, że kilkaset kilometrów wybrzeża to jest nasze. I znowu, jak to się stało, że Wikingowie dali radę, prawda, podbić kawał świata, kawał, prawda, i nie ma, i do Bizancjum dopłynęli, i całą Ruś podbili, prawda, i Anglię, i Normandię na północy Francji stworzyli, a nie dali rady tych słowiańskich wybrzeży podbić. No, odpowiedź jest bardzo, bardzo prosta. Myśmy byli twardsi. Myśmy byli bardziej okrutni. Myśmy byli straszniejsi nawet niż Wikingowie. Zresztą jak ktoś poszuka książek, to znajdzie historię o tym, że myśmy mieli własnych Wikingów, którzy też wyprawiali się na morze, równie okrutnie pływali i równie słydzieli. Więc na przykład ta cała teoria, prawda, o wikińskiej genezie polskiej, no tutaj by padała, no bo myśmy byli straszniejsi. Mieli szczęście Duńczycy i Szwedzi, żeśmy ich nie podbili po prostu.
No, wszedłeś w szerokie historyczne perspektywy.
Nie, wszyscy rozumiem, historycy są zgorszeni, którzy nas słuchają.
Jak rozumiem, z całym tutaj tym dynamizmem naszej autorki, o której tutaj mówimy. To rzeczywiście dobra i ciekawa uwaga. Z jednej strony obserwować dzieje nie tylko przez pryzmat historii politycznej i tego, i tych jakichś spięć, tak? Ale także właśnie przez pryzmat domowego trwania i snucia tej nici życia. To jest ta druga strona, o którą co jakiś czas się również w naszych sporach publicystycznych ktoś upomina. Można powiedzieć też, że tak jak na Sienkiewicza reagowano niekiedy takimi krytycznymi uwagami, prawda, tam spór o niepokazywanie społecznych mechanizmów, o to, że to jest taka troszkę towarzyska przygoda, że niepogłębione, że jest w konsekwencji oczywiście, że jest to jakieś narzucanie wszystkim pewnej romantycznej, ale szlacheckiej ballady, tak, jako wizji dziejów. No to tutaj byśmy mieli z kolei, jak rozumiem, w tym, co mówiłeś wcześniej, u Herezińskiej próbę też takiego zrównoważenia tego obrazu właśnie płciowego, tak?
Czyli gender balance.
Tak. Taka w innym tonie, w innym, w innym porządku, pewnie trochę w innej kategorii, tak? Taka Krystyna, córka Lavransa.
Bardzo dobre porównanie. Znowu nie wiem, na ile autorka by chciała, żeby być porównywana w ten sposób, ale umówmy się, to jest Sigrid Undset i Lycy Krystes, opowieści noblowskie, więc myślę, że niczym nie ujmuje jej. Ja myślę, że to jest ten dobry wzór i ten dobry kierunek. Ja swego czasu naczytałem się tej feministycznej powieści, która próbowała na odwyrtkę, prawda, przenicować i ukazać. I chcę powiedzieć, że tutaj Elżbieta Herezińska zasługuje na tłumaczenie i propagowanie na świecie. Chociaż jest to właśnie literatura popularna, więc niech tam ktoś próbuje na tym zarabiać. Bo ja myślę, że tutaj by można było znaleźć. No przynajmniej ta północna droga, właśnie ta jej saga norweska, na to myślę, że spokojnie się mieści.
No i świetnie, chciałoby się powiedzieć, bo mówimy o czymś, co się czyta, co się sprzedaje i co nie jest byle jakie. Co nie jest po prostu jakąś produkcją jedynie zapełniającą, jak guma do rzucia, zapewniającą ruchy żuchwie, tylko wprowadzającą nas trochę w inne tony zainteresowań i być może także inne tony wyobraźni historycznej, o czym tutaj mówiliśmy. Dziękuję ci, Juliuszu, dziękuję Juliuszowi Gałkowskiemu za rozmowę.
Dziękuję państwu, dziękuję ci, Pawle.
I państwu za uwagę. Oczywiście zachęcamy, zapraszamy do tego, żeby osobiście sprawdzić, jeśli państwo tego nie robili, osobiście sprawdzić, o czym my tutaj rozmawialiśmy. Jak zwykle zapraszam państwa do konwersatorium w następną niedzielę o godzinie 13. A na razie życzymy państwu dobrej niedzieli i do usłyszenia. Konwersatorium, Paweł Milcarek.
Audycja powstaje we współpracy z kwartalnikiem Christianitas.